Kochani braterstwo, cytat, który jest przed wami, jest cytatem z Księgi Psalmów. Księgi bardzo ciekawej, bardzo interesującej, bardzo znanej i bardzo chętnie czytanej. Jest to pierwsza księga, która została przetłumaczona na język polski. Świadczy to o tym, że ludzie potrzebowali ją używać. Ale braterstwo, ta księga to jednocześnie zabytek. Macie kontakt z zabytkami, często odwiedzacie muzea, rzeczy, które mają 100, 200, 300 lat, traktowane są jako zabytki. Z reguły zabytki umieszcza się za szkłem, nie można ich dotykać i używać, a jedynie oglądać. Czy wiecie, ile ten zabytek, Księga Psalmów, ma lat? Nie mówię o tym konkretnie wydaniu, tej książce akurat, która została wydrukowana. Ale ile lat mają te słowa? Kiedy zostały napisane? Zaczynamy liczyć? 100, 200, 300? 1000? 2000? Mało. 3000. W naszych muzeach mało jest takich zabytków, które mają 3000 lat. Jeżeli taki by się znalazł, zostałby zaraz zasłonięty szybą i niemożliwy do dotknięcia. Wy macie przed sobą zabytek, który ma 3000 lat, który można dotknąć, który można obracać, który można czytać, którym można się zastanawiać, którym można mieć w zasięgu ręki. Z reguły zabytki mają to do siebie, że pokazują coś, co było bardzo dawno, a dzisiaj już tego nie ma. Gdy spoglądamy na stare samochody sprzed 100 lat, mówimy to zabytkowe auta. One się nijak mają do rzeczywistości. Gdy spoglądamy na narzędzia sprzed 200, 300 lat maszyny, to zabytki, których już nie używa się. Tak dzieje się z wytworami rąk ludzkich. Po iluś latach tracą na aktualności, tracą swoją użyteczność. Być może gdzieś pracują urządzenia, które mają 200-300 lat, ale starsze z reguły zamykamy w muzeach i są tylko świadectwem przeszłości. Wyobraźcie sobie, że tą księgę położymy dzisiaj obok innych ksiąg współcześnie napisanych. Czy będzie ona odstawać od nich? Czy będzie się tak wyróżniać, że powiemy, to jest zabytek, który nie można używać? Nie. Dzisiaj wielu naukowców, autorów mówi, że jest to zabytek, ale ten zabytek równa się z tymi, które ludzie wytwarzają dzisiaj. Tak mówią ludzie, którzy nie traktują tej księgi jako źródło objawienia Bożego. Dla nas, gdy patrzymy na tą księgę, ona przewyższa wytwory, inne wytwory ludzkiej myśli pisarskiej. Bo one odchodzą po iluś latach, a ta księga trwa. Trwa już 3000 lat. Nadal jest czytana, nadal wielu ludzi po nią sięga, bo jest ona dla nich żywa. Taka jest różnica. Dzieła nie do końca człowieka, bo jest to myśl Boża przetworzona przez umysł człowieka, jakim był Dawid. Ale nie zwykłego człowieka. Króla, poety, muzyka. On myśl, którą natchnął go Bóg, przetworzył w słowa. Przetworzył go swoim umysłem, tak, że ta księga dotrwała do naszych czasów i przez tyle tysięcy lat do dziś zachwycała i zachwyca wielu ludzi. To jest dowód na to, że Słowo Boże, że myśl Jego przewyższa myśl ludzką. Że wytwór, który powstał z myśli Bożej i ludzkiego rozumu, przewyższa wytwory, w których Bóg nie ma swego udziału. Bóg dał człowiekowi umysł. Umysł, który potrafi robić rzeczy wspaniałe. Ale umysł, który może robić rzeczy zgodne z wolą Bożą i jej przeciwne. Zresztą umysł człowieka, jego mózg, jest jednym z dowodów na to, że jest to Boże stworzenie. Wczoraj jechałem z samochodem ze znajomym i rozmawialiśmy o ludzkim umyśle. I ten człowiek powiedział takie słowa: czy pan się orientuje, ile procent ludzkiego umysłu używamy dzisiaj? Ja mówię, no tak z reguły tak mówi się o tym, że 2, 3, 5 do 10% najwyżej. On mówi, tak, faktycznie. Tylko dla mnie jest to wielka tajemnica. Jak to się dzieje, że człowiek używa 2-3% swojego umysłu, a 80% jest niewykorzystane? Mówi, ja zastanawiam się, no jak to ewolucja mogła do tego... Mówi, wszystkie inne przykłady pokazują, że jak ewolucja wykształca jakiś organ, jakiś narząd, to on jest potrzebny. Dlaczego więc zasugerowałem temu człowiekowi, że być może ktoś celowo przewidział rezerwy naszego, w naszym mózgu. To pan jest kreacjonistą. Jakby tak, dla mnie jest to jasne. No ale ja, wie pan, nie mogę sobie tego wytłumaczyć. No ewolucja w żaden sposób nie tłumaczy mi tego, że mózg ma takie rezerwy. Widzimy więc, braterstwo, że Pan Bóg pokazuje to, że Pan Bóg dał nam wielkie rezerwy w naszym umyśle. Że gdy wykorzystamy tylko ich niewielką część, powstają tak wielkie dzieła, jak Księga Psalmów. Księga, po którą najczęściej sięgają ludzie. Skupmy się dzisiaj na jednym z tych psalmów, psalmie 31, z którego cytat jest przewodnim naszym wersetem. Wzmacniajcie się, a posili Bóg serca wasze, wszyscy, którzy nadzieję macie w Panu. Albo jak inne przekłady podają, bądźcie mocni i mężnego serca, wszyscy, którzy pokładacie ufność w Panu. Jest to ostatni werset psalmu 31. Gdy przeczytałem ten werset, bądźcie mocni i mężnego serca, wyobraziłem sobie młodzieńca pełnego siły, którego wzmacnia nadzieja w Panu. Taki obraz powstał po przeczytaniu tego wersetu. Ale usiadłem i zacząłem czytać psalm. Przeczytam go, braterstwo, w tłumaczeniu innego współczesnego nam poety Czesława Miłosza. Przewodnikowi chóru psalm Dawida. W Tobie, Panie, szukam schronienia, obym nigdy nie był zawstydzony. Dla sprawiedliwości Twojej wyzwól mnie. Nakłoń ku mnie Twego ucha. Pośpiesz się, abyś mnie uratował. Bądź dla mnie skałą, warowną zamkiem obronnym ku mojej pomocy. Ty jesteś moja opoka i twierdza moja. Przeto wiedź mnie i prowadź dla imienia Twego. Wywiedziesz mnie z sideł, które na mnie zastawili, bo Tyś jest siła moja. W Twoje ręce oddaję ducha mego. Ty mnie wyzwolisz, Panie Boże wierny. Znienawidziłem tych, którzy kłamią i kłaniają się bóstwom fałszywym, gdyż zaufałem Panu. Raduję się i cieszę miłosierdziem Twoim, bo wyjrzałeś na moją nędzę. Poznałeś udręki mojej duszy. Nie wydałeś mnie w ręce wroga, ale postawiłeś moje nogi w miejscu szerokim. Zlituj się nade mną, Panie, bo w ucisku jestem. Zaniemogło od zgryzoty oko moje i dusza moje i wdzięczności moje. Dokonało się życie moje w boleści, a lata moje we wzdychaniu. Osłabła od mego grzechu siła moja, a kości moje zetlały. Za sprawą wszystkich dręczycieli moich jestem hańbą dla sąsiadów i dla znajomych postrachem. Spotykają mnie na ulicy, uciekają ode mnie. W zapomnieniu wyrzucony jestem z serca jak umarły, podobny garnkowi zużytemu. Bo słyszałem urągania wielu, trwoga zewsząd, zmawiają się razem na mnie, zamyślają odebrać moje życie. Ale ja Tobie ufam, Panie. Rzekłem, Ty jesteś Bóg mój. W Twoim ręku losy moje. Wyrwij mnie z ręki wrogów i prześladowców moich. Niech zajaśnieje Twoje oblicze przed sługą Twoim. Wybaw mnie dla miłosierdzia Twego. Panie, obym nie musiał się wstydzić, że wzywałem Ciebie. Niechaj zawstydzeni będą nieprawi. Niech zamilkną w mogile. Niech oniemieją wargi kłamliwe, które mówią wyniośle przeciw sprawiedliwemu, z pychą i pogardą. Jak wielka jest dobroć Twoja, którą zachowałeś dla bogobojnych, którą przygotowałeś uciekającym się do Ciebie w obliczu synów ludzkich. Osłaniasz ich osłoną obecności Twojej od knowań ludzi. Chowasz ich w namiocie od kutliwych języków. Błogosławiony niech będzie Pan, że cudnie łaskę mi okazał w oblężonym mieście, a ja rzekę w bojaźni. Odsuniętym jestem sprzed oblicza Twego. Ale usłyszałeś głos mojej modlitwy, kiedy wołałem do Ciebie. Miłujcie Pana wszyscy pobożni Jego. Pan chroni wiernych i zuchwale działającemu odpłaca. Bądźcie mężni, niech umocni się serce Wasze, Wy wszyscy, którzy macie nadzieję w Panu. I tu, braterstwo, jawi się przed nami całkiem inny obraz. Nie młodego, sprawnego, mężnego człowieka, tylko chorego, doświadczonego życiem, wzgardzonego od innych, który w boleści, w chorobie szuka wzmocnienia i pomocy w swoim Bogu, któremu zaufał. Bogu, którego wyznaje i którego wzywa. Udaje się do Pana, jedynego Boga. Nakłoń ku mnie ucha Twego, co rychlej wybaw mnie. Bądź mi mocną skałą, domem obronnym. Być może, gdy Dawid wchodził do świątyni i widział zamek, patrzał na skałę, na której on się znajdował, tak widział obronę, którą daje mu jego Bóg. Dawid wielokroć doświadczał chwil, gdy potrzebował Bożej pomocy. I dlatego napisał tak wiele strof, które wielu z nas pocieszają, a wielu z nas pocieszać będą zapewne w przyszłości. Dawid wzywa Pana Boga w wielkim utrapieniu, ale jednocześnie jednocześnie jest świadomy swojej słabości. Boś Ty jest skałą moją i obroną moją, przetoż dla imienia Twego prowadź mnie. Ciekawe sformułowanie. Obroń mnie dla imienia Twego. Imię Pana Boga. To, że wzywamy Pana Boga, jest powodem, że Pan Bóg nas broni. I czasami bywa tak, że nie dla naszego zachowania, nie dla nas samych, ale właśnie dlatego, żeby nie było wzgardzone Jego imię. Tak jak to czytamy w księdze proroka Ezechiela w 20 rozdziale, 14 wersecie. Brałem jednak wzgląd na moje imię, aby nie zostało zbezczeszczone w oczach narodów, w oczach których ich wyprowadziłem. I rozdział 36, a werset 22. Dlatego też powiedz domowi izraelskiemu, tak mówi Wszechmocny Pan, ja działam nie ze względu na was, domu izraelski, lecz ze względu na moje święte imię. Dawid mówi, że jest grzeszny, że czasem jego postępowanie może być złe, ale mówi, Panie, ochroń mnie ze względu na Twoje imię, żeby Twoje imię nie zostało pohańbione. Braterstwo być może wyjaśnia to nam wiele sytuacji, gdy nie jesteśmy godni, gdy być może ktoś mówi, zgrzeszyłem. Ale Bóg czasami coś robi nie ze względu na nas, ale ze względu na swoje imię. Ten psalm jest również bardzo ważnym psalmem. Ten psalm, słowa z tego psalmu, to ostatnie słowa, jakie wypowiedział nasz Pan. Gdy wisiał na krzyżu, czytamy o tym w Ewangelii Łukasza, w 23 rozdziale, a 46 wersecie, wtedy Jezus zawołał donośnym głosem, Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. I po tych słowach wyzionął ducha. Pan Jezus nie wymyślał, a przecież mógł, przecież miał tak potężny umysł, że potrafił powiedzieć coś wspaniałego. A on tylko zacytował. Zacytował Dawida z psalmu. W ręce Twoje poruczam ducha mego. I skonał. Być może nie zdążył dopowiedzieć dwóch następnych słów. Odkupiłeś mnie, Panie. Ale na pewno o tych słowach również myślał, że oddaję swego ducha z nadzieją, że Bóg go odkupił i wybawi go od śmierci. Myślę, braterstwo, że dla nas, wszystkich spracowanych, utrudzonych, schorowanych, prześladowanych, te słowa mogą stanowić wzór. Wzór zaufania i nadziei. Braterstwo, jeżeli od czegoś zależy wasze życie. Jeżeli wspinacie się i ktoś trzyma linę, która wam ubezpiecza i w pewnym momencie odpadacie od ściany i wisicie na tej linie, to musicie mieć olbrzymie zaufanie do człowieka, który dzierży tą linę. Gdy ktoś podaje wam rękę nad przepaścią i tylko uścisk tej ręki trzyma was, musicie mieć olbrzymie zaufanie do tej osoby. Pan Jezus powiedział, w ręce Twoje oddaję swoje życie. I me braterstwo, gdy przychodzi taka chwila, musimy również mieć zaufanie i nadzieję, że oddajemy nasze życie w ręce tego, którego jesteśmy pewni. To były ostatnie słowa, jakie wypowiedział nasz Pan. Ten psalm zawiera również wiele innych, bardzo ciekawych sformułowań i stwierdzeń. Cały pokazuje, jak wielka nadzieja jest Bogu. Pokazuje tęsknotę do lepszego czasu. Pokazuje, że ktoś, kto jest prześladowany, ktoś, kto choruje, swoją siłę i moc nabywa poprzez nadzieję. Poprzez nadzieję na lepszy czas, na lepszą przyszłość, o jakiej czytamy w wersecie 20. O jakoś jest wielka dobroć Twoja, którąś zachował bojącym się Ciebie, którąś pokazywał tym, którzy ufają w Tobie. Czytamy o tym również w innym miejscu Słowa Bożego, w pierwszym liście do Koryntian, w 2 rozdziale, a 9 wersecie. Ale opowiadamy, jako napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i na serce ludzkie nie wstąpiło, co nagotował Bóg tym, którzy Go miłują. Coś, co zostało obiecane tym, którzy miłują Boga. Tym, którzy otrzymają nagrodę. I wreszcie, opisując swoją ciężką sytuację, psalmista kończy psalm tymi słowy. Jam rzekł w uciekaniu moim, odrzucony jestem od oczu Twych, aleś Ty wysłuchał głosu modlitwy moich, gdyż wołały do Ciebie. Odrzucony jestem od Ciebie, ale Ty wysłuchałeś mojej modlitwy. I tutaj na myśl przychodzą nam słowa innego człowieka, człowieka Biblii, proroka Jonasza. Pamiętacie, jak ucieka od Boga, jak czuje się od Niego odrzucony, jak myśli, że Bóg jest mu niepotrzebny. Znajduje się wyrzucony w morze, w brzuchu wieloryba i stamtąd z głębokości morskich woła do Boga. Gdy ustawała we mnie dusza moja, tak czytamy w proroctwie Jonasza w 2 rozdziale, a 8 wersecie, wspomniałem na Pana. Modlitwa moja przyszła do Ciebie, do świętego kościoła Twego. Nawet wtedy, gdy wydaje nam się, że jesteśmy odrzuceni, że jesteśmy daleko od Boga, gdy zaniesiemy do Niego modlitwy, On słucha i czeka. Tak jak ojciec z przypowieści o marnotrawnym synu wygląda, kiedy ten wróci, chociaż kiedyś był daleko. I wreszcie ostatnie słowa. Miłujcie Pana wszyscy święci Jego, bo Pan wiernych strzeże, a oddaje sowicie hardzie postępującemu. psalmista zauważa, że tych, którzy miłują Boga, Pan szczerze. Natomiast tych, którzy się Mu sprzeciwiają, wcześniej czy później spotka kara. I na sam koniec zachęca nas. Wzmacniajcie się wszyscy, którzy nadzieję macie w Panu. My mamy poczuć się mocni. Przez co? Przez to, że nasza nadzieja jest w Bogu. W Bogu wielkim i prawdziwym. Tym wzmocnieniem ma być dla nas nadzieja. Jak niektórzy mówią, nadzieja umiera ostatnia. Nadzieja trzyma nas przy życiu. Ale jaka nadzieja? Czytamy w liście do Kolosan w 1 rozdziale, a 27 wersecie. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was. Nadzieja chwały. My mamy nadzieję chwały. W liście do Efezjan w 1 rozdziale, a 18 wersecie czytamy. I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał. Jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. My mamy nadzieję chwały. I ta nadzieja wzmacnia nasze siły. Tak jak biegacz, który biegnie, nagroda, która go oczekuje, każe mu wykrzesać ostatnie siły, aby dobiec i zwyciężyć. W liście do Kolosan w 1 rozdziale, 5 wersecie czytamy. Z powodu nadziei, nagrody odłożonej dla was w niebie. O niej to już przedtem usłyszeliście dzięki głoszeniu prawdy. Co prawda niektórzy mówią, jak to tak, służyć Bogu dla nagrody? Ale Pan Bóg tak mówi. Nadzieja, nagrody czeka was w niebie. Ta nadzieja, ta nagroda jest dla was odłożona. Wzmacniajcie się. Nabywajcie sił, aby ją zdobyć. A wreszcie, w liście do Żydów, który akurat u nas w Boże badamy ten fragment w 6 rozdziale, a werset 18 i 19 czytamy. Abyśmy przez dwie rzeczy nieodmienne, w których niemożebne, aby Bóg kłamał, warowną pociechę mieli my, którzy się uciekli ku otrzymaniu wystawionej nadziei, którą mamy jako kotwicę duszy i bezpieczną i pewną, wychodzącą się wewnątrz za zasłonę. Kotwica. Coś, co nas łączy z tym przyszłym światem. Tą nadzieję mamy jako kotwicę tam zarzuconą i jej się tutaj, dzisiaj, w tym świecie trzymamy. Coś, co jest tam, po drugiej stronie. To jest nasza nadzieja. Nadzieja nagrody, nadzieja chwały. Ale czy tylko? Apostoł Piotr w 1 liście, w 1 rozdziale, a 3 wersecie mówi do nas. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ta nadzieja to nie jest płonna nadzieja. To nie jest nadzieja bezpodstawna, bo ta nadzieja jest pokazana w tym, że zmartwychwstał Chrystus. Że Chrystus zmartwychwstał. On miał nadzieję w Bogu, on położył, zawierzył mu swoją duszę i on zmartwychwstał. Dlatego też w liście Tytusa w 3 rozdziale, a 7 wersecie czytamy. Abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. nadzieja chwały i nadzieja żywota wiecznego. Życie wieczne i chwała to nasza nagroda. W liście do Tesalonicjan w 4 rozdziale, a 13 wersecie 1 listu czytamy: ale nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jako drudzy, którzy nie mają nadziei. Mowa jest tu o nadziei nie tylko nagrody, ale nadziei zmartwychwstania. O tej nadziei nie tylko dla tych, którzy wierzą w Chrystusa, ale dla wszystkich ludzi. O nadziei zmartwychwstania mówi nam wielki mąż Boży, apostoł Paweł. W Dziejach Apostolskich, w 26 rozdziale, gdy staje przed, a 6 wersecie, gdy staje przed sądami, mówi o nadziei danych ojcom, o nadziei zmartwychwstania. Apostoł Paweł właśnie dla tej nadziei, dla zmartwychwstania jest więziony, ma na rękach kajdany, ale on jest przekonany. Przekonany o tym, że jest nadzieja zmartwychwstania. A teraz o nadzieję onej obietnicy, ojcom od Boga uczynionej, stoję przed sądem, której 12 naszych pokoleń ustawicznie dniem i nocą służąc Bogu mają nadzieję dostąpić. Oto nadzieję skarżą mnie Żydowie o królu Agrypio. Cóż, za rzecz od wiary niepodobna u siebie sądzicie, że Bóg umarłe wzbudza? Apostoł Paweł stoi przed sądem dla nadziei zmartwychwstania i nie boi się nosić te kajdany, bo wierzy, że przyjdzie zmartwychwstanie. A chwilę wcześniej, gdy stanął przed radą w 23 rozdziale, a 6 wersecie czytamy: a poznawszy Paweł, że ich część była sadyceuszów, a druga faryzeuszów, zawołał w onej radzie: mężowie bracia, jam jest faryzeusz, syn faryzeusza, o nadzieję i o powstanie z umarłych mnie tu dzisiaj sądzą. Nadzieja zmartwychwstania. Apostoł Paweł miał nadzieję. Nadzieję zmartwychwstania. Nie tylko dla siebie, ale i dla innych ludzi. Ta nadzieja, nadzieja zmartwychwstania dla wszystkich ludzi jest tym, co wzmacnia nasze serca, co wzmacnia nasze siły. To nadzieja, z którą również chcemy się dzielić z innymi. Nie tylko my, nie tylko my dostąpimy tej nadziei, ale również i inni ludzie. Ale czy tylko? Apostoł Paweł w 28 rozdziale, 20 wersecie tych samych dziejów apostolskich mówi: dla tej przyczyny zawołałem was, abym się z wami ujrzał i rozmówił, albowiem dla nadziei ludu izraelskiego tym łańcuchem jestem opasany. Nasza nadzieja to również nadzieja nie tylko dla nas, nie tylko dla innych ludzi, ale także nadzieja dla ludu izraelskiego. Mówi o tym prorok Jeremiasz. W 31 rozdziale, a 16 i 17 werset tego proroctwa. A nawet warto by przeczytać i werset wcześniejszy, werset 15, który mówi o nadziei. Czytajmy te słowa. Tak mówi Pan. Głos w Rama słyszany jest, narzekanie i płacz bardzo gorzki. Rachel, płacząca synów swoich, nie dała się pocieszyć po synach swoich, przeto, że ich nie masz. Te słowa zacytowane są w Ewangelii i zacytowane są w Ewangelii przy okazji śmierci niemowlątek w Betlejemie zabitych przez króla Heroda. Rachel płacze swoje dzieci, bo ich nie ma. Grób Racheli właśnie znajdował się w Betlejemie. Ale prorok mówi tak. Zawściągnij głos twój od płaczu, a oczy swoje od łez, bo będziesz miała zapłatę za pracę swoją, mówi Pan, że się nawrócą z ziemi nieprzyjacielskiej. I proroctwo to możemy czytać na dwa sposoby. Jeden, że te niemowlątka zabite przez Heroda wrócą się z nieprzyjacielskiej ziemi i powstaną do życia. Ale możemy je czytać tak, jak je widział Jeremiasz. Nie płacz, Rachel, na swoich synów, którzy idą w niewolę, bo oni się wrócą do swojej ziemi. Wreszcie mamy w jednym miejscu Słowa Bożego definicję nadziei. W liście do Rzymian w 8 rozdziale, 24 wersecie apostoł Paweł daje nam definicję nadziei. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieję, która się ogląda, nie jest nadzieją. Bo jakże się może ktoś spodziewać się tego, co widzi? Czyli nadzieja jest wtedy, gdy w coś ufamy, w coś wierzymy, mamy nadzieję, a tego co? Nie widzimy. Na pewno ci, którzy mówili te słowa, pewnych rzeczy nie widzieli. Natomiast, Państwo, gdy dziś czytamy proroka Jeremiasza, który mówi o nadziei Racheli, która płacze swoich synów, że ich nie ma, to nie jest już nadzieja. Bo nadzieja, którą się widzi, nie jest już nadzieją, jest rzeczywistością. Dla nas jest to dowód, że nadzieje Boże się spełniają. Bo Rachel już nie płacze swoich synów z nieprzyjacielskiej ziemi. Synowie Racheli są już w ziemi. Ich nadzieja się spełniła. Spełniła się nadzieja ta, o której mówili prorocy. Dlatego jest to dla nas dowodem, że inne nasze nadzieje również się spełnią. Że spełnią się słowa nadziei nie tylko dla nas. Nadziei chwały, nadziei nagrody, nadziei boskiej natury, ale że również spełnią się słowa nadziei dla całego świata. Wypowiedziane przez proroków, przez proroka Izajasza w 65 rozdziale, a 6 wersecie. Prawdziwe rzeczy podług sprawiedliwości mówisz do nas, Boże zbawienia naszego, nadzieja wszystkich krajów ziemi i morza dalekiego. Pan Bóg jest nadzieją nie tylko nas, ale wszystkich krajów i mórz. Ale przecież nie o ziemię, nie o wodę chodziło prorokowi, ale o ludy, które zamieszkują te krainy. Bo jak mówi list do Rzymian w 15 rozdziale, 12 wersecie, i znowu Izajasz powiada, wyrośle odnieść z pnia Jesego i powstanie, aby panować nad poganami. W nim poganie nadzieje pokładać będą. Nadzieja, którą oczekujemy, to nadzieja królestwa. Nadzieja królestwa nie tylko dla wybranych, wierzących, ale dla wszystkich. Nadzieja świata, w którym będzie sprawiedliwość. Tak jak w liście do Galatian czytamy w 5 rozdziale, 5 wersecie. Albowiem my duchem wiary, nadziei, sprawiedliwości oczekujemy. Oczekujemy sprawiedliwości. Świata, w którym, jak mówi psalmista, ten, który dobrze czyni, będzie nagradzany, a ten, który go prześladuje, poniesie odpowiedzialność. poniesie karę. Gdzie nie będzie zła, gdzie będzie dobro. To jest nasza nadzieja. Nadzieja zmartwychwstania, nadzieja sprawiedliwości, nadzieja przyszłego świata, który jest gdzieś tam, ale którego mamy zarzuconą kotwicę i pewnie się trzymamy tej informacji, bo jesteśmy pewni, że ten przyszły świat przyjdzie. I czym bliżej patrzymy, tym więcej widzimy i tym więcej jesteśmy przekonani, że to przyszłe królestwo jest we drzwiach. To jest nasza nadzieja, nasza siła, która nas upewnia. Jesteśmy przekonani. Mamy wymalowany obraz nagrody, obraz zmartwychwstania, obraz przyszłej sprawiedliwości. Jest to pewna nadzieja potwierdzona słowami tej świętej księgi. I widzimy, że niektóre jej elementy tej nadziei, która była nadzieją jeszcze przed wieloma laty, dzisiaj już nie są nadzieją. Dzisiaj się spełniają. Zaczynają się spełniać te nadzieje, o których mówili prorocy. Ta nadzieja wzmacnia nas i posila. Jest to chyba najpiękniejsza nadzieja. Coś najpiękniejszego, co mamy. Co wyróżnia nas od innych chrześcijan. Że nie trzymamy tej nadziei tylko dla siebie, dla wąskiej grupy ludzi, którzy wyznają określony pogląd i którzy otrzymają nagrodę. My widzimy naszego Boga, który nadzieję daje dla wszystkich. Dla wszystkich, którzy będą chcieli wzywać imienia Jego. Nadzieję, tak jak mówi psalmista, nawet dla tych, których na chwilę od Niego odchodzą. Gdy tylko zaczynają wołać, On wysłuchuje ich modlitwy. Mamy piękną nadzieję. Mamy najwspanialszą nadzieję. Ta nadzieja jest dla nas siłą i podporą. Ale Bractwo zadaje sobie pytanie, czy tylko to jest moja nadzieja? Czy tylko jest to nasza nadzieja, którą powinniśmy trzymać? Czasem tak bywa, że gdy mamy coś cennego, to lubimy to mieć dla siebie. Lubimy to oglądać, lubimy to zachwycać się nad tym, ale wiemy, że to jest cenne. Nie bardzo lubimy się z innymi dzielić. Czy czasami ta nasza nadzieja, nie mamy takiej tendencji, żeby czasem tą nadzieję, tak jak ten człowiek z przypowieści, wziąć i zakopać, żeby nikt jej nam nie ukradł, żebyśmy jej nie stracili, żebyśmy jej nie zniszczyli. Czy czasami nie otwieramy jej tylko w niedzielę, żeby się nad nią zachwycić, a później zamykamy, żeby ona czasem się nie zanieczyściła, nie zbrudziła. Jest to pewne niebezpieczeństwo, bo nie jest to nadzieja tylko dla nas. My tą nadzieją powinniśmy się dzielić z wszystkimi. Ale jeszcze jedna rzecz, oprócz tego, że może spowodować, że ta nadzieja nie będzie dla innych dostrzeżona. Że tą nadzieję czymś przesłonimy. Bractwo, dla nas nadzieja jest w naszych umysłach, stoi przed naszymi oczyma i bardzo często lubimy o niej mówić. Dla nas pewne rzeczy są oczywiste i zrozumiałe. Bardzo często lubimy wybiegać naszymi umysłami w przyszłość, tam za zasłonę. Zastanawiać się, jak to będzie, jak będzie wyglądać przyszły świat. Bardzo często lubimy o tym mówić. I to bardzo dobrze. Bo pokazuje to naszą tęsknotę za tym przyszłym światem. Ale często jest tak, że nasze widzenie tego przyszłego świata jest ograniczone. Apostoł Paweł mówi tak w 13 rozdziale listu do Koryntian. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie. To tak jak spojrzycie gdzieś w dal na bardzo piękny widok. On was zachwyca. Widzicie góry, lasy. Ale gdy chcemy spojrzeć bliżej, gdy chcemy zobaczyć szczegóły, to czasami nie wystarczają oczy. Czasami wkładamy okulary. Czasami bierzemy lornetkę i patrzymy na szczegóły, ale one są zamzglone. I my czasami lubimy dyskutować o tych właśnie szczegółach, poznawać je. Ale bratestwo, czasami te nasze dyskusje i poznawanie tych szczegółów, czasami ono przekracza pewne granice. Czasami dyskusje o szczegółach przechodzą w spory, które zaciemniają piękny i wspaniały widok przyszłego królestwa. Czasami nie potrafimy znaleźć granicy. Spieramy się o ten fragment, o to, co nie widzimy zbyt dokładnie i dla kogoś, kto stoi z boku, stwarzamy obraz, że nasza nadzieja jest niepewna, że nie wiemy, w co wierzymy, że to wszystko jest jakieś ulotne. A przecież nasza nadzieja, nasze informacje o królestwie są pewne i mają podstawy w Słowie Bożym. Natomiast tak jak w tym zwierciadle, o którym mówi apostoł Paweł, gdy spoglądamy w nie, gdy spoglądamy to niedoskonałe, miedziane zwierciadło, nie widzimy pewnych szczegółów. Albo widzimy je zbyt mało dokładnie. Co prawda, gdy czas się przybliża, czasami one nam się wyłaniają z konturów. Ale przecież, braterstwo, i ten może nie tak super ostry widok z miedzianego zwierciadła jest dla nas dowodem, że jeżeli jest odbicie, to jest rzeczywistość. I czasami może warto zaniechać sporów o drobne, nieznane szczegóły, żeby nie zaciemniać pięknej nadziei. Poznajmy je, dyskutujmy o nich, ale nie spierajmy się. Nie twórzmy, jak to mówi w liście do Tymoteusza apostoł Paweł, abyśmy się nie wdawali w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne, a tylko słuchaczy do zguby przywodzi. Żebyśmy potrafili rozróżnić, co jest nadzieją daną nam w Słowie Bożym, co jest naszymi wnioskami wyciąganymi ze słów Bożych, a co jest wnioskami wyciąganymi z naszych wniosków. Że niekoniecznie muszą być to już słowa Boże. W liście do Tytusa apostoł Paweł mówi nas, a głupich rozpraw, rodowodów i sporów i kłótni o zakon unikaj. Są one bowiem nieużyteczne i próżne. Sporów i kłótni. Zastanawiajmy się, badajmy, dyskutujmy. Ale nie wszczynajmy sporów i kłótni. Bo nasza wiedza jest cząstkowa. Czytamy o tym w liście do Koryntian w 13 rozdziale. Przeczytajmy sobie jeszcze raz ten znany wszystkim fragment 13 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Póki byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię. I rozumiałem jako dziecię, rozmyślałem jak dziecię, lecz gdym się stał mężem, zaniechałem rzeczy dziecinnych. Tak i jest z nami. Najpierw zachwycają nas rzeczy łatwe, rzeczy proste, rzeczy oczywiste. Ale gdy dorastamy, chcemy wiedzieć coraz więcej, dostrzegamy coraz więcej rzeczy. Albowiem teraz widzimy przed zwierciadło i niby w zagadce, ale na on czas twarzą w twarz. Teraz poznajemy po części, ale na on czas pozna, jaką i poznany jest. I apostoł kończy ciekawymi słowami. A teraz zostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy rzeczy. Lecz największa z nich jest miłość. Zobaczcie, braterstwo, że wiara i nadzieja nie mogą istnieć bez miłości. Ale powiecie przecież, że psalmista powiedział, że co nam wystarczy tylko nadzieja. Nieprawda. Przeczytajmy jeszcze raz. Czytajmy od wersetu 24. Miłujcież Pana, wszyscy święci Jego. Boć Pan wiernych strzeże, a oddaje sowicie hardzie postępującego. Zmacniajcie się, wszyscy, którzy nadzieję macie w Panu. Zobaczcie, braterstwo, że i psalmista mówi, że wzmacnia nas nadzieja. Ale żeby była nadzieja, musi być miłość. Musimy miłować Pana. Ale czy można powiedzieć, że miłujemy Pana, gdy nie miłujemy braci? Czy można powiedzieć, że miłujemy braci, gdy nie miłujemy swoich domowników, swojej żony, swoich dzieci, swoich rodziców? Miłość do innych jest warunkiem wiary i nadziei. Państwo, nasza nadzieja jest silną nadzieją, nie opartą na mrzonkach. Ona jest oparta o tą kotwicę, którą mamy zarzuconą aż za drugą stronę zasłony, czyli tam gdzieś, gdzie nie sięga nasz wzrok. Mamy pewność, że nasza kotwica jest tam. Mamy pewność nagrody, którą Pan Bóg nam przygotował. Mamy to poświadczone przez naszego mistrza, który powierzył swojego ducha swojemu ojcu i on go nie zawiódł. On go wzbudził od umarłych. Dlatego też i każdy z nas powinien posiadać taką nadzieję. Nie tylko ten młody, mężny i silny, ale wszyscy ci, którzy są słabi, chorzy, starzy. Tacy, jak mówi o nich psalmista, takim, jaki on był, gdy był w chwilach słabości, zarówno cielesnej, jak i duchowej. Takie chwile przychodzą na każdego z nas. Każdy z nas albo doświadczył, a jeżeli nie, to doświadczy w swoich życiu chwil, gdy będzie się czuł samotny i bezsilny. I wtedy jest potrzebna nam ta właśnie nadzieja. Nadzieja, którą mamy. Nadzieja w naszym Bogu, który jest potężnym Bogiem, którego Słowo trwa, którego Słowo trwa na wieki, którego Słowa poprzez Księgę Psalmów przetrwały i dotarły do nas po 3000 lat. Nadal są żywe i nadal przemawiają. Nadal możemy je dotknąć, nadal możemy je czytać. I wreszcie nadzieja na to, że nie tylko my otrzymamy nagrodę, że i wszyscy ludzie, którzy umarli, zmartwychwstaną. Nadzieja na sprawiedliwość, na przyszły sprawiedliwy świat, w którym sprawiedliwość będzie mieszkać. To jest nasza nadzieja i tą nadzieją powinniśmy się wzmacniać, ale nie tylko my, ale tą nadzieję powinniśmy również przekazywać wszystkim ludziom, wszystkim, którzy są z nami, że jest nadzieja. Nie tylko dla tych, którzy wzywają Boga, ale dla tych, którzy wzywać Go będą kiedyś w przyszłości. Bo On zawsze i wszędzie wysłuchuje modlitwy tych, którzy się do Niego zwracają. Nawet i tych, którzy czasami od Niego odchodzą. Wzmacniajmy się więc nadzieją przyszłego Królestwa, nadzieją przyszłej chwały. Wzmacniajcie się wszyscy, którzy nadzieję macie w Bogu. Amen.